Pogotowie psychologiczne.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest Joanna Buraczek, pedagog, terapeutka zaburzeń odżywiania, założycielka Centrum Terapeutycznego Sięgam Pomoc. Witam Panią, dzień dobry.
Dzień dobry, witam Panią i witam Państwa.
Czy po jedzenie można sięgać z powodu stresu, bądź z tego samego powodu z niego rezygnować?
Jak najbardziej tak. I myślę, że to jest takie zjawisko, które być może teraz, jak tu Państwo słuchacie, to myślę, że większość z nas doświadczyła tego, że ze względu na stres czy bardzo dużą ilość emocji sięgamy właśnie po jedzenie, żeby odreagować, bądź właśnie w związku z bardzo silnym stresem nie jesteśmy w stanie jeść. Więc tak najogólniej odpowiadając na Pani pytanie, jak najbardziej tak może być.
No i teraz jeśli sięgamy sobie po czekoladkę, no bo chcemy się w jakiś sposób zaspokoić, zadowolić, nie wiem, zmienić myślenie, po co to robimy tak naprawdę?
Myślę, że sięganie po tą przysłowiową czekoladkę, tak jak Pani powiedziała, często jest już nawykiem i my nawet nie zastanawiamy się, po co my to sięgamy. Jest to nawyk wypracowany przez bardzo, bardzo długie lata, także przez dzieciństwo. Natomiast to sięganie po czekoladkę, gdyby tak sięgnąć głębiej, jest poniekąd także o tym, że gdy dzieje się w naszym życiu coś trudniejszego, coś większego, coś, co wymaga wytworzenia i przetworzenia więcej emocji, to nasz umysł woli skupić się na jedzeniu czekoladki niż na przeżywaniu tego, co mamy. Mówiąc oczywiście w bardzo dużym uproszczeniu.
Towar zastępczy, można powiedzieć, tak?
Towar zastępczy, który nie wymaga takiego przetwarzania emocji, takiego przeżywania. Mało tego, daje też chwilową przyjemność, no bo dla osób, które lubią słodycze, sięgnięcie po czekoladkę będzie przyjemnością.
No dobrze, ale to takie jedzenie emocjonalne, bo tak może to tak nazwijmy,
tak.
Roboczo, ono może być w jakiś sposób na przykład niebezpieczne, jeśli to dotyczy na przykład młodzieży?
Jedzenie emocjonalne jest w ogóle niebezpieczne i myślę, że jest ono niebezpieczne w przypadku młodych ludzi, dlatego że właśnie wtedy będzie się wytwarzał nawyk, który może być w naszym życiu przez bardzo długie lata. Jedzenie emocjonalne tak naprawdę może być też niebezpieczne, dlatego że ono będzie kompensować nam trudność w przeżywaniu emocji. Gdy będą w naszym życiu wydarzały się sytuacje generujące takie emocje jak smutek, lęk, złość, albo zwłaszcza taki duży lęk czy duży smutek, który nawet na początku może się nie mieścić w nas, to sięgnięcie po jedzenie będzie poniekąd sprawiało, że my przestajemy chociaż na chwilę myśleć. To jest taki moment, gdy ja jem, nie ma tego świata wokół, nie ma tych emocji, które są trudne. I teraz proszę sobie wyobrazić, jak mamy takiego młodego człowieka, który doświadczył tego już kilka razy i widzi, że gdy zaczynam jeść, być może nawet wpadam w napady emocjonalne, napady emocjonalnego jedzenia, i doświadcza tego, że ja w tym czasie nie czuję tego, co jest trudne w moim sercu i w mojej głowie, to chociażby z tego powodu właśnie wytworzy się nawyk, który mówi, okej, czuję trudności, sięgam po jedzenie.
A czy to może być takie przedproże trochę do takich zaburzeń jak anoreksja, bulimia, ortoreksja, to takie im bogatsze życie wewnętrzne nastolatka, tym większe jest ryzyko?
Myślę, że zacznę od końca. Czym bogatsze życie wewnętrzne nastolatka, tym lepiej, bo bogate życie wewnętrzne nasze jest naprawdę czymś pięknym i myślę, że warto pielęgnować to w umiejętny sposób.
No, ale miałam na myśli może taki bardziej taką wrażliwość emocjonalną tego typu.
To taka niezaopiekowana wrażliwość, taka wrażliwość emocjonalna, która jest uciszana, która jest niewysłuchana, na pewno może prowadzić do tego, że my sięgamy po jedzenie, zaczynamy emocjonalnie jeść, a odpowiadając na Pani pierwsze pytanie z tego członu, to jak najbardziej emocjonalne jedzenie przede wszystkim może prowadzić do kompulsywnego objadania się, do bulimii, mniej do anoreksji, ale także. Natomiast warto pamiętać o tym, że emocjonalne jedzenie jest już poniekąd zaburzeniem odżywiania, bo to oznacza, że ja nie mam już zdrowej relacji z jedzeniem i jedzenie ma mi kompensować przeżywanie emocji, Zwłaszcza będę podkreślała tych trudnych.
No my sobie często po prostu nawet z tego sprawy nie zdajemy. Teraz pani otwiera nam takie klapki, prawda? Albo no, oczy otwieramy, że rzeczywiście, kiedy mamy stresik, to ta czekolada, albo nawet na przykład kawa wtedy, tak? Muszę się uspokoić, to wypiję kawę. Tak po prostu działamy. I zastanawiam się, czy to nie jest trochę nasza wina nawet, nasza wina dorosłych, bo już maluchom kupujemy lizaka, jak płacze, prawda? Żeby mu skompensować tam jakieś straty, tak, prawda, których doznał, czekoladę czy loda w nagrodę za jakieś tak, dobre zachowanie. Tak. Sami tak modelujemy dzieci, my dorośli?
Tak, i myślę, że poruszyła pani coś bardzo, ale to bardzo ważnego. To jest też taki bardzo duży wątek, który ja poruszam podczas szkoleń na temat zaburzeń odżywiania, że nasze modelowanie, jakby nasze zachowania, które modelują zachowania u młodych ludzi, przede wszystkim właśnie w kontekście jedzenia mogą doprowadzać, oczywiście nie muszą, do jakichś obszarów zaburzeń odżywiania. Bo proszę zobaczyć, małemu, młodemu człowiekowi dzieje się krzywda w jego świecie. Dla nas to jest może nic, ale w jego świecie to jest coś bardzo dużego. On zaczyna płakać i jeżeli naszą pierwszą reakcją jest już zobacz, wszystko jest okej, tutaj już masz coś zjedz, zobacz, już masz czekoladkę, już lepiej, tak? I oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że idzie za tym miłość, idzie za tym troska, ale proszę zobaczyć, młody człowiek płacze, mały człowiek płacze i pierwszym komunikatem jest dam ci coś zjeść, żebyś przestał płakać. A gdybyśmy odroczyli to i zapytali się, o czym są te łzy, co tam się dzieje takiego, jaką emocję czujesz, czy chcesz porozmawiać o tym, rozumiem, że przeżywasz teraz jakąś trudność, jak mogę ci pomóc, żebyśmy to jedzenie odkładali na potem, bo czym więcej jest w życiu młodego człowieka takiej sytuacji, że przeżywam trudność, a świat zewnętrzny mówi mi zjedz coś, będzie ci lepiej, no to ja w późniejszym życiu będę po ten mechanizm sięgać, który będzie brzmiał, okej, czuję lęk, smutek, złość, wydarzają się trudne rzeczy w moim życiu, zostałam odtrącona, grupa rówieśnicza mnie nie chce, przeżywam pierwsze rozstanie i właśnie może się okazać, że ja zamiast przeżyć, będę sięgała po jedzenie.
Też może tak być, że dorośli w przypadku, już wracając do tego małego dziecka, które, nie wiem, w piaskownicy zabrał mu ktoś tam na przykład zabawkę i właśnie płacze, chcą jakby odwrócić jego uwagę i najlepszą metodą na to odwrócenie wielu ludziom może się wydawać, że wyciągnę z kieszeni te ciasteczko czy tego lizaka i odwrócę uwagę od tego problemu, z tej zabawki zabranej na przykład, prawda?
Tak, odwrócenie problemu jedzeniem jest w cudzysłowie, bo ta użyję słowa dobre, ale podkreślam w cudzysłowie dobre, na tu i teraz, na godzinę 10:10, gdy dzieje się krzywda. Natomiast tak patrząc w późniejszych konsekwencjach i tego, jakie to ma przełożenie na przyszłość, jest to coś naprawdę bardzo trudnego i wytwarza się nawyk, który niestety jest krzywdzący, dlatego że kompensacja jedzeniem na tu i teraz mówi o tłumieniu emocji, mówi o tym nie przeżywaj, jak zajedz to, nie czuj, nie mów o tym jak się masz. A pamiętajmy o tym, że wykształcenie w naszych dzieciach, w ludziach, którzy są wokół nas, zwłaszcza tych młodych i wrażliwych, przeżywania emocji, nazywania ich, uznawania tego, że to co ja czuję jest ważne, jest na wagę złota.
A powiedzmy jeszcze, jak działa ten mechanizm. Dziecko zje i czuje się lepiej, tak? Znika to napięcie, zaspokaja swój ten tak zwany głód emocjonalny, bo coś tam odwróciło mu uwagę i już nie myśli o swoim jakimś problemie. Ale to prowadzi do jakichś pewnie deficytów, prawda? U takiego, jak już zaczynamy to realizować taki scenariusz u małego dziecka, to ono rosnąc coraz bardziej wkręca się, że tak powiem, w ten mechanizm zaspokajania głodu emocjonalnego jedzeniem. Co możemy powiedzieć o takim nastolatku? Czego mu może brakować?
Ja myślę, że to jest w ogóle to, o czym pani zaczęła mówić, to jest wręcz takie błędne koło. No bo proszę zobaczyć, ja przeżywam trudność, zajem ją, na chwilę znika mi napięcie, bo napięcie, proszę pamiętać, że napięcie będzie znikało wtedy, gdy ja jem i chwilę po, ale potem, gdy ja już zjem emocjonalnie albo gdy być może nawet już będę miała napad, to po napadach występują wyrzuty sumienia, poczucie winy, które jest bardzo duże i być może znowu będę chciała to zajeść, żeby tego nie czuć. Więc tutaj nam się robi błędne koło. A odpowiadając na drugi człon Pani pytania, myślę, że te braki emocjonalne, które nastolatek może mieć, to jest przede wszystkim takie poczucie zagubienia, niskie poczucie własnej wartości, nieumiejętność radzenia sobie z emocjami, nieumiejętność nazywania ich. Gdy do gabinetu przychodzi taki młody człowiek i właśnie jest wnoszony temat, że cierpi z powodu zaburzeń odżywiania, to ja tak zawsze to podkreślam, że my tak naprawdę o tym jedzeniu rozmawiamy tak naprawdę 1/5 sesji, może na początku tych rozmów jest więcej, bo okazuje się, że zaburzenie jedzenia, emocjonalne jedzenie to jest wierzchołek góry. My tak naprawdę pod mamy właśnie nieumiejętność nazywania tego, co ja w ogóle czuję, jak ja się w ogóle mam. To ja nigdy nie zapomnę takiej sesji, gdy rozmawiałyśmy z moją jedną klientką i właśnie powiedziałam, że to emocjonalne jedzenie to jest taki wierzchołek góry, a pod tą górą może być bardzo dużo emocji, pokazała mi takie koło emocji. I ona zaśmiała się i zapytała, to można tyle czuć? I właśnie to pokazuje, że często właśnie podłoże zaburzeń odżywiania jest w ogóle nieumiejętność przede wszystkim nazwania emocji, ale także nieumiejętność regulowania tego, jak ja się mam, bo gdy weźmiemy pod uwagę, że emocjonalne jedzenie może zamienić się w napadowe jedzenie, czyli w bulimię, a potem jakby to, co wszystko się dzieje wokół tego, to proszę zobaczyć, że to też jest jakaś forma samookaleczania, także tutaj jakby my mówimy o bardzo dużych trudnościach, z którymi zmaga się młody człowiek.
Jakby ktoś jadł nadmiarowo sałatę, no to rodzice raczej by no nie reagowali, nie widzieliby może problemu. Jeśli je słodycze, no to ten problem dla rodziców może bardziej istnieje. Więc jak to jest? Chodzi o samą czynność jedzenia, czy o to, co się je?
Chodzi o samą czynność i przede wszystkim o to, jakie my znaczenie nadajemy jedzeniu. My możemy każdego dnia jeść sałatę i dzięki temu będziemy czuć poczucie kontroli, ulgę, kontroluję to, jak jem i tak dalej. Proszę zobaczyć, to już nie będzie chodziło o sałatę, tylko o zaspokojenie potrzeby kontroli. Jeżeli chodzi o słodycze, fast foody, to jest taka kompensacja przyjemności tu i teraz. Chcę się poczuć lepiej tu i teraz. Także daleko mi w ogóle, tak jak często o tym mówię, daleko mi od tego, by mówić, że jakieś jedzenie jest złe, bliżej mi do tego, żeby mówić, że właśnie chodzi jakby o, że my jedzeniu, nieważne jakiemu, nadamy różne role i co jest też właśnie bardzo ważne, jedzenie, nieważne jakie, jedzenie, gdy mamy z nim nieułożoną relację, ma zaspokajać nam niezaspokojone potrzeby, bo gdy pomyślimy sobie o tym, że kompulsywnie jemy tą sałatę i bardzo zdrowo jemy i tak dalej, no to będziemy mówić o ortoreksji, a u podłoża ortoreksji stoi kontrola. Także proszę zobaczyć też, tak naprawdę to nie chodzi o to, co my jemy, ale jakie znaczenie nadajemy jedzeniu i jakie potrzeby jedzenie nam zaspokaja.
A czy może wystąpić zjawisko odwrotne? To znaczy, że będziemy unikać jedzenia i to będzie kompensowało nam to napięcie?
Tak, jestem Pani bardzo wdzięczna za to pytanie, bo już od dłuższego czasu myślę właśnie o takim emocjonalnym niejedzeniu, o którym w ogóle bardzo mało się mówi i myślę, że takie emocjonalne niejedzenie jest wstępem do anoreksji, bo gdy my zaczynamy kompensować trudne emocje i to, co ja czuję niejedzeniem, czyli trochę być może ukaraniem siebie, ale nawet nie ukaraniem siebie, ale tego, żeby poczuć głód, bo wtedy głód bardzo często będzie przesłaniał mi całe kompendium emocji, jakie czuję, no to mówimy o emocjonalnym niejedzeniu, które jest tak samo niebezpieczne i jest takim samym wstępem do zaburzeń odżywiania, jakim jest emocjonalne jedzenie.
Ale to jest raczej karanie się chyba, bo to nie jest nagradzanie, tak jak w przypadku tego nadmiarowego jedzenia, na przykład słodyczy, czy impulsywnego właśnie takiego kompulsywnego jedzenia, gdzie chcemy stłumić te emocje.
Myślę, że nagradzanie nie, ale proszę zobaczyć, gdy czujemy taki silny głód, to on będzie nam przysłaniał to, co my emocjonalnie czujemy, więc oprócz tego kawałka karania, przepraszam, warto też właśnie podkreślić, że silne uczucie głodu tłumi trudne emocje, jakie mamy, ale co jest też ważne w tym emocjonalnym niejedzeniu, że ono często też jest właśnie o potrzebie kontroli, że kontroluję, że chociaż nad tym mam kontrolę.
No Pani prowadzi z młodzieżą takie warsztaty dotyczące odżywiania i chciałam zapytać o Pani takie doświadczenia z tej pracy. Czy młodzież jest taka właśnie kontrolująca to, co je, czy z tym przesadza Pani zdaniem?
moje ostatnie obserwacje, wokół których mam dużo zdziwienia i takiego zaskoczenia, że tak jest, jest to, że młodzież kontroluje to, co je. Między innymi poprzez aplikację FitaTu, gdzie mogą wpisywać wszystko, co i jak jedzą. Aplikacja wylicza im, ile powinni jeść, jak nie powinni jeść, czego za dużo zjedli, czego za mało zjedli.
Ale czy to jest złe? Czy to jest naganne, że oni właśnie to kontrolują? Czy to jest jakieś zagrożenie, Pani zdaniem?
Nie chcę używać słów dobre a złe, bo zaburzenia odżywiania są zero-jedynkowe.
Ja bardziej myślałam o takim pojęciu w tym sensie, że oni oglądają przecież wszędzie i słyszą, że należy dbać o zdrowie, że należy kontrolować właśnie kalorie, żeby, bo młodzież, prawda, ma tendencję teraz, że dużo tych fast foodów, słodkich napojów, więc może to stąd się wzięło, że te FitaTu i takiego rodzaju aplikacje są takie popularne.
Blisko mi do tego, że świadomość na temat jedzenia jest bardzo ważna. Warto wiedzieć, co jemy, jak jemy. Warto wiedzieć w ogóle, że jedzenie każdego dnia fast foodów nie będzie dobre, tak samo jak jedzenie każdego dnia sałaty także nie, tylko i wyłącznie oczywiście. Więc bardzo blisko mi do tego, żeby mieć świadomość. Natomiast ja widzę zagrożenie w silnej kontroli tego, jak jemy, dlatego że mając świadomość i pracując z młodymi ludźmi, a nie tylko młodymi, w ogóle z ludźmi, cierpiącymi na zaburzenia odżywiania. Gdy sama chorowałam na anoreksję kilka lat, zdaję sobie sprawę, jak silne poczucie kontroli tam występuje i że my kontrolę ładujemy właśnie w obszar jedzeniowy. A aplikacje właśnie w postaci FitaTu będą nam tą kontrolę oddawać. Natomiast co mnie zaniepokoiło, gdy prowadzę właśnie warsztaty wśród młodych ludzi, to jest to, gdy oni mówią o tym, że gdy tej aplikacji coś się dzieje nie tak, na przykład ona pokazuje, że zjedliśmy trochę więcej albo za dużo tłuszczu czy węglowodanów, ja słyszę teraz takie informacje zwrotne, które brzmią. Czuję duży lęk, czuję niepokój, jak ja jem, może powinnam inaczej jeść, a co jeśli? Więc ja dostrzegam coraz częściej bardzo duży niepokój i lęk, który idzie właśnie za tym, że używamy aplikacji i idziemy w bardzo silne kontrolowanie tego, jak jemy. Pomiędzy świadomością tego, jak ja jem i wiedzą na temat jedzenia, a silnym poczuciem kontroli jest naprawdę duża przepaść. I gdy jesteśmy po stronie świadomości, to naprawdę super. Natomiast gdy idziemy w tą stronę kontroli, to ja czuję się zaniepokojona. Tym bardziej, że zobaczmy. Każdy z nas potrzebuje czuć poczucie bezpieczeństwa i czuć kontrolę, jakąkolwiek w naszym życiu. To jest ważne. Natomiast gdy młody człowiek ją traci, bo w grupie rówieśniczej dzieje się źle, bo w domu dzieje się źle, bo mam problemy dotyczące z tym, jak ja się czuję sama sobą, to wejście w kontrolę jedzeniową niestety, ale jest bardzo proste, jest bardzo łatwe i jest na wyciągnięcie ręki. I jeżeli jedzenie i aplikacja jedzeniowa zapewni mi kontrolę, to ja czemu mam chcieć z niej zrezygnować? Więc ja tutaj właśnie widzę dość spore zagrożenie. To a może... jeszcze może też tylko dodam, przepraszam, ale na koniec, że zagrożenie, które też widzę, jest w tym, że nie ma edukacji związanej właśnie z używaniem chociażby takich aplikacji.
No co mogą w takim razie zrobić dorośli, rodzice? Co może, jak może pomóc terapeuta takiej młodej osobie? No trzeba rozmawiać, prawda? Przede wszystkim uświadomić, jakie to mechanizmy działają, że dziecko je albo nie je właśnie, tak?
Rozmawiać, przyglądać. Tak, rozmawiać, przyglądać się. Jeśli nasze dziecko ma aplikację FitaTu, a my chcielibyśmy wejść w ten świat, to ja polecam tą aplikację ściągnąć i samemu jakby pokorzystać z niej kilka dni i zobaczyć, co tam się takiego dzieje, żebyśmy mieli do rozmowy. Bo jeżeli my powiemy naszemu dziecku, słuchaj, nie używaj tej aplikacji, bo słyszałam w audycji, że nie można, no to zamykamy sobie tak naprawdę drogę, ale gdy my ściągniemy tą aplikację, zobaczymy jak tam jest, zobaczymy co ona generuje w nas, to mamy przepiękne pole do tego, żeby porozmawiać z naszym dzieckiem. Rozmowa, rozmowa i jeszcze raz rozmowa. Co dla mnie też jest ważne w kontekście rozmowy z drugim człowiekiem, to jest to, pamiętajmy, że to jak my widzimy świat, nie oznacza, że nasze dziecko też tak ten świat widzi. I stąd jest tak ważne wyjście z naszych butów i próba wejścia w buty naszego dziecka i usłyszenie tego, jak ono się ma, jak ono widzi świat i usłyszenie, jakie potrzeby nie są zaspokojone na dany moment życia.
Może Pani ostatnie zdanie powtórzyć? Jakie potrzeby nie są zaspokojone?
Jakie potrzeby nie są zaspokojone na danym etapie jego życia?
Joanna Buraczek, pedagog, terapeutka zaburzeń odżywiania, założycielka Centrum Terapeutycznego Sięgam Pomoc, była moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję Pani za rozmowę.
Bardzo dziękuję Pani i Państwu i życzę wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo. Audycję zrealizowała Julia Baranowska, prowadziła Joanna Matuszewska. Pozdrawiam, do usłyszenia po świętach.
Pogotowie psychologiczne.